Lustro, Julia Zabojszcz i Tomasz Łysakowski, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. No i przejdźmy wreszcie do tych postanowień noworocznych. Jakie mają szanse powodzenia?
No, tutaj to zależy od wielu, wielu różnych czynników, bardzo często niezwiązanych z samym postanowieniem. My różnimy się od siebie, między innymi czymś, co popularnie nazywamy silną wolą, siłą woli, czyli tym, jak bardzo jesteśmy w stanie się zmotywować, żeby przestrzegać pewnych takich umów, które na przykład zawieramy z innymi, bądź też sam sobą. Przede wszystkim siła woli to najczęściej jest w stosunku do tych umów, które zawieramy ze samymi sobą, bo jeżeli my dotrzymujemy umowy w pracy, to często po prostu różne inne rzeczy tutaj grają rolę, na przykład strach. My możemy coś odkładać na ostatnią chwilę, ale potem mamy takiego kopa dopaminowego, żeby to wszystko zrobić. Nawet jak się nie wyrobimy na czas, to i tak zawsze to zrobimy.
Mhm. Co innego, na taśmę taki.
Tak, co innego, jeśli umawiamy się z samymi sobą, bo tutaj to już wszystko zależy od tej naszej siły woli, bo nie będziemy mieli tego, tej ostatniej chwili.
No tylko sami siebie rozliczamy z tego,
tak,
nikt
no
nikt
tak,
inny.
Ale co sobie zrobimy, jeżeli nie będziemy przestrzegać tych umów?
No, no ręki siebie jesteśmy dosyć pobłażliwi.
Tak, ręki sobie nie odetniemy, oczu nie wydłubiemy, no więc tutaj oczywiście jesteśmy w stanie, może nam być potem przykro, ale najczęściej jak my tej umowy nie przestrzegamy, to ona również łączy się z przyjemnością. Jeżeli na przykład mówię sobie, nie będę palił, nie będę pił, albo tam różnych innych sprawiających przyjemność rzeczy nie będę robił, a potem łamię to, to potem mi może być przykro, ale również będzie mi przyjemnie, bo złamałem sobie tę umowę ze sobą, prawda? Więc tutaj jest taki problem, że ta siła woli jest czymś, co tutaj naukowcy już dawno się na tym koncentrowali, próbowali odkryć, co to jest, no i okazuje się, że to zależy od, no, jak wszystko, od pewnych takich szlaków w naszym mózgu, od takiego hormonu, który nazywa się dopaminą przede wszystkim, ale również od poziomu między innymi adrenaliny, jak wiemy, i innych tego typu tutaj neuroprzekaźników. No i teraz o co tu chodzi? Otóż jeżeli my mamy w pewnych takich partiach mózgu wysoki poziom, bo na przykład się urodziliśmy z takim wysokim poziomem, bądź też od pory dnia to również może zależeć, albo od innych czynników, no to okazuje się, że nam się łatwiej wtedy zebrać, łatwiej zmobilizować i łatwiej coś zrobić. I również łatwiej dotrzymać pewnych takich zobowiązań. Jeżeli na przykład z kolei nie będziemy mieli tego wysokiego poziomu, albo ten poziom będzie u nas oscylował, no to nie będzie nam się łatwo tutaj zmobilizować. I to w ten sposób znów można na przykład sterować tym. Jak się okazuje, są ludzie, którzy sterują tymi poziomami. No, są narkotyki, które w jakiś sposób nam podnoszą poziom tych neuroprzekaźników, tylko że...
No,
to
nie bez konsekwencji.
Nie bez konsekwencji, bo najczęściej jest tak i tak działają przede wszystkim te oddziałujące na dopaminę różnego rodzaju środki, że po jakimś czasie my nie jesteśmy już w stanie doprowadzić się do tego stanu, w którym byliśmy wcześniej, bez tego środka. Czyli na przykład jakby ludzie, którzy mogą się uzależnić od amfetaminy, to wygląda tak, że na początku mają na przykład takiego kopa, żeby coś zrobić, dlatego że wzięli ten środek, ale po pewnym czasie już nawet muszą wziąć ten środek, żeby mieć taki poziom tej dopaminy, jaki przedtem mieli bez niego. Czyli to się właśnie nazywa uzależnienie i po jakimś czasie my musimy brać bardzo, bardzo dużo tych środków, no a one również niszczą nam ten mózg, bo w jakiś sposób nam wypukują ten mózg, obniża się jego tutaj reaktywność na te neuroprzekaźniki. Więc tutaj to jest oczywiście bardzo, bardzo niebezpieczne i nikomu nie należy polecać w ten sposób uporać się ze swoimi niedostatkami silnej woli, bo po prostu w ten sposób można sobie zupełnie rozłożyć ten aparat.
Czyli na silną wolę naszą nie jesteśmy w stanie wpłynąć w sposób zewnętrzny, ale może motywacja.
Nie, jesteśmy. Okazuje się, że jesteśmy. Na przykład tutaj pewnego rodzaju takim wybiegiem, no oczywiście nie tak skutecznym, jak te różnego rodzaju środki oddziałujące bezpośrednio na mózg, ale takim na pewno bezpieczniejszym jest chociażby robienie sobie planów. Robienie sobie dokładnego planu, kiedy coś robię. Dokładne rozpisywanie i prowadzenie może nawet nie kalendarza, ale załóżmy, że jeżeli ja mam zapisane, że od godziny 19 do 20 nad czymś pracuję, to tutaj nie jest mi łatwo się już oszukać, nie jest mi tak łatwo, gdybym sobie zapisał, nie wiem, w piątek nad czymś pracuję. Bo jeśli ja sobie zapiszę, że w piątek nad czymś pracuję, to ja sobie o 15 powiem, że zrobię to o 19, o 19 powiem, że zrobię to o 20, o 20, że zrobię to o 21, a o 23 już będę zbyt zmęczony, żeby to zrobić. Więc jakby tutaj to jest niebezpieczne. Natomiast bardzo często to, że my już sobie dokładnie zaplanujemy, jak taka aktywność ma wyglądać, jest w stanie sprawić, że przynajmniej część tej aktywności zostanie wykonana. Tylko tutaj musimy faktycznie się pilnować, żeby to było dokładnie rozplanowane. No i to musi być aktywność taka, którą da się rozplanować, bo oczywiście jeżeli ja sobie mówię, że napiszę ileś tam stron książki tego i tego dnia i przeznaczę na to czas od tej do tej godziny, to jest pewna szansa, że ja to zrobię, ale jak ja powiem sobie, że nie będę palił na przykład, czy też, że nie będę pił od tego i tego dnia, no to tutaj już nie mogę tego w ten sposób ustalić. Co najwyżej czasami ludzie mogą sobie ustalić, że nie będą jedli albo nie będą pili od 12 do 15. Wtedy czasami tak. Ale gorzej już, jeżeli chodzi o takie pełne dni.
A powiedz, twoim zdaniem takie małe kroki do celu są skuteczne? Oswajanie się, na przykład powiem sobie, że nie jestem jeszcze dzisiaj gotowa na to i nie dojrzałam do tego, żeby rzucić palenie, ale na przykład nie będę paliła jutro, cały dzień. Od pojutrze, jeżeli nie nastąpi jakaś wielka przemiana we mnie jutro, czego nie jestem w stanie przewidzieć, bo może się tak stanie, to pojutrze już wrócę do palenia, ale jutro nie. Czy to cokolwiek może dać? Czy mogę się w ten sposób jakoś zmierzyć sama ze sobą, ze swoją silną wolą, jakoś ją wzmocnić? Czy coś sobie udowodnić?
Paradoksalnie takie mówienie sobie, że nie... znaczy tutaj mogę mówić tak czysto abstrakcyjnie, jako że nie palę i nigdy palę nie
rzucę. Możemy pomyśleć na przykład w takim razie o batonach,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście. Więc myślę sobie, że jeżeli chodzi o te nasze reakcje, to paradoksalnie faktycznie to, co w wielu miejscach jest polecane, to jest tak zwana metoda AA, bo ona została po raz pierwszy opracowana przez anonimowych alkoholików, ale później również przy innych uzależnieniach jakby wprowadzona w życie, czyli to, że od tego momentu rzucamy absolutnie daną aktywność, a potem już nigdy, no bo tak AA działają, prawda? Mhm. A potem jak ktoś coś spróbuje, to oczywiście mierzy się z konsekwencjami, z grzesznikiem i tak dalej. W klubach anonimowych grubasów na filmach widzimy, zakładają mu wtedy takie maski prosiaka. No ale wtedy okazuje się, że ona nie jest skuteczna dla większości z nas. To znaczy ludzie mają bardzo wielkie problemy właśnie z poradzeniem sobie z nałogiem w ten sposób. Oczywiście istnieją herosi, którzy szczególnie przy takim wsparciu społecznym, jakie oferuje na przykład to AA, bo to jest nie tylko to rzucanie, ale również przychodzi się i jest wsparcie. Więc są w stanie sobie z tym poradzić, ale dla większości z nas to jest zbyt trudne. Więc okazuje się, że taka metoda małych kroczków może być bardzo skuteczna. Najpierw sobie mówimy, że na przykład palimy coraz mniej i potem powolutku wychodzimy z tego, nawet, nie wiem, na początku wspomagając się różnego rodzaju gumami kofeinowymi i tak dalej, nikotynowymi. Natomiast istnieje również taka metoda właśnie, że mówię sobie, że przez pewien czas nie będę tego robił i paradoksalnie też mi jest łatwiej w tym wytrwać. To znaczy mogę sobie wtedy tę rzeczywistość ujmować, że dobrze, pojutrze będę się oddawał tej aktywności, czy tam spróbuję tej tam używki, ale całe jutro wytrzymam i to będzie jakby taka nagroda, że tam udało mi się nawet. Można to w kategorii nagrody robić. Natomiast można również w kategorii takiej, że muszę po prostu tak czy inaczej zostać zmotywowany. I teraz pytanie jest, co nas do tego motywuje, bo to nie jest tak, że każdy z nas może generalnie zerwać z każdym nałogiem. My potrzebujemy motywacji. Znam na przykład palacza, który palił przez chyba 10 lat, natomiast w pewnym momencie zerwał z paleniem natychmiast po tym, jak miał zawał. I od kilku lat już nie zapalił żadnego papierosa. O co chodzi? To nie jest tak, że on nie próbował wcześniej, bo nawet mówił o tym, że tam wiedział, że to jest niezdrowe i tak dalej, ale brakowało mu motywacji. Kiedy my widzimy, że nasze życie jest bezpośrednio zagrożone tą aktywnością, która nawet dostarcza nam przyjemności, ale zagraża temu życiu, to od razu pojawia się motywacja, instynkt samozachowawczy, żeby tę aktywność przerwać. Natomiast dla nas samo myślenie, na przykład, nie wiem, kiedy palimy, że kiedyś to może się odbić nad tym, że zachoruje troszeczkę na raka i tak dalej, czy tam inaczej, to wtedy my sobie myślimy tak. Po pierwsze jest to złudzenie pozytywne, czyli my sobie myślimy tak. nas to złe to na pewno nie dotknie. W ogóle to tylko, nie wiem, 10%, czy 15%, czy 20% palaczy choruje, to ja na pewno znajdę się w tej drugiej grupie. I ludzie tak sobie kombinują i za każdym razem wydaje im się, że to złe ich nie spotka. Ale już w chwili, kiedy to złe zaczyna spotykać ludzi, no to wtedy natychmiast pojawia się motywacja.
No, instynkt.
I ta motywacja sprawia, że my jesteśmy w stanie wytrwać z rzeczami, z którymi wcześniej byśmy sobie zupełnie nie poradzili.
Mhm. Ale czy moment akurat samego przełomu rok za rokiem jest dobrym momentem na to, żeby takie postanowienia noworoczne i takie postanowienia na zmiany podejmować? O tym porozmawiamy po informacjach. Teraz skrót informacji w Radiu Tok FM.